Reklama.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest firma Amit Ravitch.
Kierowcom w trasie życzymy dobrej widoczności, a tym, co na postojach, dobrego snu. Ktoś ma niesprawne ogrzewanie postojowe? Kierujcie się do firmy Amit.
Naprawa ogrzewania postojowego. Webasto, Eberspacher i Airtronic. W ciężarówkach.
Usługi transportowe w kraju i za granicą. Naczepy towarowe, niskopodwoziowe, gabaryty i wywrotki. Firma Amit zaprasza. Ravitch, Żniwna 37. 065 545 39 39. Szukacie serwisu ogumienia? Kierujcie się do firmy Amit 2.
Opony do aut osobowych, ciężarowych i naczep. Ravitch, Kamińskiego 19B. Telefon 065 546 77 99.
Wyłącznym sponsorem transmisji jest polski koncern mięsny Tuda S.A. Krąbkowo. Lider na polskim rynku mięsnym.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Drugi dzień marca 2009 roku, 15 minut po godzinie 18. W studiu pojawił się gospodarz magazynu żużlowego Michał Konieczny i jego goście. Zapraszamy.
Dobry wieczór, witamy w kolejnym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Jeszcze ciemno za oknem, jeszcze ten magazyn bezligowy, ale tego warkotu motocykli coraz to bliżej. Jest z nami gość specjalny, prezes ZKŻ-u Zielona Góra, Robert Dowhan.
Dobry wieczór Państwu, witam bardzo gorąco, serdecznie.
Witamy zaprzyjaźnionego prezesa, zaprzyjaźnionego klubu myślę, bo te stosunki między Zieloną Górą a Lesztą są chyba coraz to cieplejsze. A co w tej chwili dzieje się w klubie? Jak wyglądają te przygotowania do sezonu? Bo przecież do tego już coraz to bliżej.
To prawda, już każdy żyje tym, kiedy wyjadą motocykle, kiedy usłyszymy warkot, no i kiedy ten zapach metanolu będzie się roznosił po całym terenie. W Zielonej Górze niestety aura, podobnie jak w Lesznie, nie sprzyja, żeby dzisiaj jeszcze wyjechać na tor. Jest kompletnie nieprzygotowany z dwóch powodów. Pierwsze to lodowisko, które było czynne przez całą zimę i w tej chwili trwa rozmrażanie jego. Na druga strona medalu to położenie stadionu, który jest w większej części swojej zacieniony. Natomiast myślę, że przez tydzień postaramy się uporać i jeżeli pogoda będzie no taka jak dzisiaj, bez opadów deszczu, to w przyszłym tygodniu być może wyjedziemy na tor.
Jeżeli chodzi o te kontakty zielonogórsko-leszczyńskie, to mamy smutną wiadomość, bo zaplanowane na 14-15 marca sparingi pomiędzy Leszczyńską Unią a ZKŻ-em Zielona Góra po prostu nie odbędą się. Ten sparing, który był zaplanowany w Zielonej Górze, odbędzie się później, dzień po Memoriale Smoczyka, czyli 29 marca. To mamy taką informację z Leszczyńskiej Unii. A jak wyglądały te dotychczasowe przygotowania ZKŻ-u? Wiemy, że zawodnicy dawniejszego falubazu, ale ta nazwa tutaj króluje wśród kibiców, przygotowywali się również za granicą.
Tak, byliśmy na obozie sportowym, kondycyjnym we włoskich Dolomitach. Większą część czasu spędzano w górach na jeździe na nartach, natomiast oczywiście nie zabrakło też innych elementów. Natomiast te przygotowania myślę, że podobnie są w każdym klubie prowadzone, bo to, że zawodnicy ścigają się i trenują, jeżeli chodzi o sezon, gdzie można jeździć na motocyklach, to całą zimę również muszą przepracować i podobne ćwiczenia mają przecież i w Unii Leszno, i u nas, także te zajęcia na sali, basenie, siłowni, zajęcia w terenie, tego jest dużo, do tego trzeba jeszcze odpowiedni sposób odżywiania, prowadzenia się, bo to jest ważne, żeby sportowy tryb życia zachować. No i myślę, że każdy powinien przed własnym sumieniem z zawodników, jak ten okres przepracował, czy się przykładał, czy faktycznie zależało mu na tym, aby ta kondycja jego, szczególnie teraz w tym okresie początkowym po zimie, kiedy wyjadą na tor, żeby ta kondycja była jak najlepsza.
Bądź co bądź, to przecież zawodowcy mający zawodowe kontrakty.
Dokładnie tak i tutaj ta rola klubu co prawda jest duża, bo zawsze pomagamy zorganizować salę, trenera, basen, dopiąć godziny, tak żeby wszystkim pasowało, natomiast trzeba brać też wzór z zawodników zagranicznych, bo nikt dzisiaj nie kontroluje Lee Adamsa, jak się przygotowuje, a widać co sezon, że jest przygotowany perfekcyjnie i ani klub z Leszna, ani inny mu nie załatwia trenera, basenu i tak dalej. Natomiast no, my staramy się, tak jak podejrzewam w innych klubach, pomagać. Natomiast to, co powiedziałeś, kontrakty zawodowe zobowiązują również do tego, żeby być tym zawodowcem, nie tylko podczas podpisywania kontraktu, ale również przez przygotowanie i cały sezon.
To tyle w tej naszej pierwszej części rozmowy. My oczywiście naszego gościa wrócimy. Za chwilę temat ten, który najbardziej chyba boli prezesów klubów żużlowych, budżet, to co dzieje się ze sponsorami i to co dzieje się przede wszystkim ze spadającą ciągle złotówką. A dziś Leszczyńska Unia wyjechała na tor, jeszcze nie na ten tor żużlowy, a na motokrosowy. Trening rozpoczął od Przestróg szkoleniowiec Unii Czesław Czernicki.
Pamiętajmy o jednej rzeczy, rozpoczynamy cało i wracamy cało przez ten tydzień, to jest jedna zasada. Kontrolujemy się na trasie, jeden drugiego widzi. Zaczynamy wszyscy razem i zjeżdżamy. Będę pokazywał ile. Początek tych treningów jest taki, że początek trzeba troszeczkę się rozjeździć, bo już tak po 5 rundach tutaj to ostro się, można powiedzieć, nakręca i nie przeszarżujmy. Nie przeszarżujmy, bo praktycznie za tydzień wychodzimy na tor. Heja chłopaki, cało i zdrowo.
Dla Damiana Walińskiego był to pierwszy w tym roku kontakt z motocyklem.
Tak, dzisiaj właśnie pierwszy raz przyjechaliśmy, mamy pierwszy trening na krosie. Także chyba większość zawodników ma pierwszy kontakt dzisiaj właśnie z motocyklem crossowym. A jesteśmy zadowoleni, że wreszcie szło wyjechać. No wiadomo, warunki na to, że jeszcze nie są takie, żeby można było jeździć na motocyklach żużlowych. Ale zaspokoimy się właśnie tym crossem.
Co z kondycją?
Nie źle, ale wiadomo, motocykl crossowy to jest zupełnie inne przygotowanie niż to, co robiliśmy na sali. Na sali naprawdę ciężko pracowaliśmy fizycznie i kondycyjnie. I teraz jak dorzucimy ten cross, to powinno być już wszystko optymalnie przygotowane. Akurat po tych pierwszych kółkach nie mogę narzekać.
Ci koledzy, mam tu na myśli przede wszystkim Krzysztofa Kasprzaka, którzy mają przed sobą no już niedługo, bo za 2 tygodnie starty w Anglii, wybrali się do Goriczan, ty startujesz nieco później.
Ja dopiero zaczynam praktycznie swoje pierwsze jazdy, jak będą pierwsze sparingi tu w Lesznie, czyli gdzieś dopiero około 20 marca. Nie muszę się aż tak śpieszyć z tym wyjazdem na tor żużlowy, dlatego teraz jak najwięcej czasu poświęcę na to, żeby jeździć na krosie, a wiadomo Krzysztof, jak on i inni zawodnicy mają starty w Anglii na początku marca, no to musieli szukać tej jazdy gdzieś właśnie poza granicami kraju.
Ten, który ma tutaj najbliżej na ten zaborowski tor, Przemek Pawlicki, no można powiedzieć, że ty masz tutaj rzut beretem.
No tak, mamy tutaj bardzo blisko tutaj na tor. No trenujemy tutaj, Maciej Janowski i Grzegorz Zęgota przyjechali do mnie na kilka dni, trenujemy tutaj, trenowaliśmy. Torek jest bardzo fajny, równy, bo był równany. Myślę, że będziemy się dobrze bawili.
Ty już trenowałeś tutaj w sobotę?
Tak, trenowaliśmy tutaj właśnie od soboty, sobotę i niedzielę i dzisiaj jest już trzeci dzień. Bałem się właśnie, że będzie mnie trochę bolała ręka, ale nie ma żadnych objaw ręki, w ogóle nie czuję żadnego bólu, jest w porządku.
No właśnie to pytanie zasadnicze o tą kontuzję. Kibice mogą być spokojni?
Tak, mogą być spokojni i ręka jest wszystko okej, okay, nic nie czuję na krosie, myślę, że na żużlu tym bardziej nic nie będę czuł.
A razem z żużlowcami Unii Leszno trenował też przedstawiciel ZKŻ to Zielona Góra, Grzegorz Zęgota.
Mam okazję przyjechać do Przemka i skorzystałem. Pojedziliśmy, już jedziemy trzeci dzień, fajna zabawa, fajny to tutaj macie i warto było.
No można powiedzieć, że oprócz tutaj tej rywalizacji troszeczkę sportowej na tym krosie zawiązują się też przyjaźnie.
No dokładnie, była okazja poznać się bliżej, że tak powiem zawiązać większą znajomość. No, myślę, że tworzymy fajną ekipę, ja, Przemek Pawlicki i Maciej i będziemy się spotykać częściej.
Jak długo zostajesz w Lesznie?
Dzisiaj ostatni raz pojeżdżę i będę uciekał do domu.
Zdaje się, że to nie są jedyne takie wspólne treningi, bo bodajże w Goriczan trenują wspólnie Piotr Protasiewicz, przynajmniej tam się wybierał, tak. I bracia Kasprzakowie. Mamy informację z Goriczan, wczoraj było tam 17 stopni ciepła, bracia Robert i Krzysztof wyjeżdżali po 15 razy na tor, dzisiaj podobnie, jest nieco chłodniej, pogoda troszeczkę gorsza, aniżeli wczoraj, no ale jeździć się dało, również jutro Krzysztof i Robert będą trenowali w Goriczan, gdzie zabrali w sumie 3 kompletne motocykle i 6 silników oczywiście do przetestowania do Leszna wracają w środę. A my wracamy do naszego gościa, do prezesa ZKŻ-u Zielona Góra, Roberta Dowchana. Temat bolesny, budżet klubów żużlowych w niektórych momentach, przy okazji niektórych drużyn, trzeszczy w szwach, wręcz w niektórych klubach jest niedopięty. Jak to wygląda w ZKŻ-cie?
Co do budżetu, to może przejdę, ale to w nawiązaniu do tej pory, co było w materiale tutaj przygotowanym przez Państwa, myślę, że to cieszy, że zawodnicy mają taką nić porozumienia, że potrafią się dogadać i wspólnie trenować. Na pewno jest to zawiązanie, to co powiedzieli, wspólnych kontaktów, a później przełożenie tych emocji na tor i czysto sportowa rywalizacja. Cieszę się, że Grzegorz Zęgota może uczestniczyć w tych zajęciach i Piotrek Protasiewicz pojechał razem z Kasprzakami. Na pewno jest to fajne i cenne i wzorowe do naśladowania dla innych. Natomiast co do budżetów, no ciężko mi odpowiadać za budżety innych klubów. Mogę tylko powiedzieć, że podpisaliśmy rozsądne kontrakty. Zdecydowaliśmy się na tą samą drużynę, która startowała w sezonie ubiegłym. Mamy tych samych zawodników. Jedyna zmiana to trener, o którym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać.
Oczywiście.
Natomiast budżet na dzisiaj po wycofaniu się Kronopolu nie jest do końca spięty, ale mam nadzieję, że patrząc na przekrój całego sezonu, że tych i biletów będziemy mieli sporo sprzedanych i dojdzie też nam trochę sponsorów. Jest ciężko na pewno, o tym wszyscy wiemy, natomiast no, trzeba brać odpowiedzialność za złożone podpisy, za negocjacje, za to wszystko, co się robiło do tej pory. Myślę, że nie słychać takich głosów, jak w tej chwili płyną chociażby z Częstochowy czy z Gdańska, nie słychać z Zielonej Góry, nie słychać z Leszna, nie słychać też z Torunia, który do końca mógł chociażby walczyć o Andersena, a jednak pewna granica została przekroczona i podziękowali zawodnikowi.
Czyli kontrakty podpisywane na miarę budżetu?
Kontrakty podpisywane na miarę budżetu, bo dzisiaj można mieć każdego zawodnika. Kwestia tylko pieniędzy, kwestia tylko ceny. Natomiast ważne jest to, żeby ta ekipa była też duchowo, mentalnie ze sobą związana, żeby też reprezentowała barwy swojego miasta, żeby to nie była zbieranina różnych ludzi, ale też tych, którzy się dobrze znają, wychowali się i jak pokazał poprzedni sezon, 3 miejsca na podium znalazły się dla drużyn, które mają swoich wychowanków, które mają jakąś taką normalną linię kontynuacji, pracują nad młodzieżą, nie mają takich przeskoków, jeżeli chodzi o zawodników, że co rok inny skład i myślę, że tędy jest też droga i cieszę się, że nam się udało zdobyć po wielu latach brązowy medal i udało nam się w większości wywalczyć swoimi zawodnikami.
Gdzieś dochodzą do nas słuchy o renegocjacji kontraktów z zawodnikami, o obniżeniu tych stawek. Ponoć ma się odbyć jakieś spotkanie prezesów Ekstraligi, czy coś jest rzeczywiście planowane, jeżeli chodzi o taką debatę kryzysową?
Rozmawiać trzeba i to jest wskazane, natomiast obawiam się, że odgórnie ciężko będzie cokolwiek zrobić. Każdy klub ma swoją politykę, każdy klub bierze odpowiedzialność, jest niezależną spółką, ma indywidualne kontrakty. Jeżeli cokolwiek zagraża, no to trzeba rozmawiać z tymi zawodnikami, z którymi przed chwilą do końca stycznia się rozmawiało. Ciężko będzie z pozycji siły, z pozycji wszystkich prezesów wypracować wspólne stanowisko. Nigdy się tego nie udało, nie ma tutaj co ukrywać, każdy walczy o swoje, każdy chce zrobić jak najlepszy wynik sportowy. Oczywiście pieniądze są ważne, bo gdy odpadnie jedna czy dwie drużyny, czego nikomu nie życzę, to wtedy tej rywalizacji będzie brakowało i to już nie będzie ten Speedway, który chcemy oglądać do samego końca. Ale to, co powiedziałem, ważne jest, żeby mądrze prowadzić kluby, żeby nie przesadzać z kontraktami, nie nabierać zawodników, przewidzieć chociażby to, co może dziać się z walutą, przewidzieć, jeżeli chodzi o inne rzeczy. Mam nadzieję, że nie dotknie tego ani Leszna, ani Zielonej Góry. Jeżeli będą jakieś kłopoty, to zawsze można usiąść i rozmawiać z zawodnikami. To też są ludzie i też do nich to dociera, że nie dzieje się wesoło, że firmy się zamykają, że być może będzie przychodziło mniej kibiców, bo ich nie będzie stać. Wybiorą transmisję w Radiu Elka czy w Radiu Zielona Góra. Natomiast to, co jeszcze raz powiem, myślę, że w Zielonej Górze, w Lesznie, z tego co rozmawiałem z prezesem, również budżet i podpisane kontrakty są na miarę możliwości, więc problemów nie powinno być.
A jeżeli chodzi o to spotkanie prezesów, czy szykuje się w najbliższych dniach, czy raczej...
W środę spotykamy się w Warszawie, to prawda, natomiast będziemy rozmawiać, ale czy będzie wypracowane jakieś stanowisko i czy to stanowisko z punktu prawnego będzie mogło być przełożone na kontrakty z zawodnikami, obawiam się, że nie. Boję się też, że ci, którzy są, można tak nazwać, najlepiej uposażeni, najlepiej zarabiający, zawsze dostaną swoje, natomiast na obniżenie zgodzą się ci, którzy mają jak gdyby na najmniej do powiedzenia, czy ci, którzy są związani ze swoim domem, klubem, nie będą się nigdy targowali, bo dla nich jest najważniejsza jazda.
Za pośrednictwem naszego portalu regionu WWLKFM można było zadawać pytania naszego gościa. Przeczytam jedno z nich. Na początku gratuluję brązu w ubiegłym sezonie, bo to rzeczywiście sukces po 17 latach. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego akurat Piotr Żyto został trenerem, a nie na przykład któryś z byłych żużlowców z Zielonej Góry? Bo przecież paru byłych zawodników, którzy mogliby zostać trenerami waszego zespołu, jest. Na przykład Jarek Szymkowiak, Andrzej Huszcza, Sławomir Dudek, czy choćby Jan Krzystyniak, który zdobył z Leszczyńską Unią tytuł wicemistrzowski. Dlaczego akurat wybór padł na Piotra Żyto?
To prawda, mamy portfolio zawodników, którzy nie kontynuują swojej kariery sportowej, a mają papiery, jeżeli chodzi o trenera, chociażby Andrzej Huszcza, czy wspomniany Jan Krzystyniak. Natomiast zdecydowaliśmy się na Piotra Żyto. Taka była decyzja moja, decyzja też ludzi związanych z klubem. Zobaczymy, jak to się potoczy. Ja wiem, że tutaj Leszno może mieć pretensje do Piotra Żyto za mecz w Częstochowie, za te przekładanki, za tor. Natomiast to jest sprawa, która nie dotyczy Zielonej Góry. Mam nadzieję, że u nas będzie się to wszystko tak układało jak do tej pory i nigdy nie będzie żadnego konfliktu na linii klub-trener.
A czy nie było takiej wizji jak na przykład w Toruniu, gdzie de facto trenera pierwszego zespołu nie ma, jest menadżer, który prowadzi drużynę, który wie, gdzie wstawić jaką zmianę, rezerwę taktyczną, a młodzieżą zajmuje się trener Jan Zombik?
Taka koncepcja również była i też pokrótce się na tym opieramy. U nas trenerem od szkółki jest Andrzej Huszcza i dobrze sobie radzi i sprawdza się w tej roli. Nie chciał prowadzić pierwszego zespołu. Pan Janas, który zdobył brązowy medal, definitywnie nam odmówił dalszej współpracy. Chce odpocząć trochę od żużla. Jan Krzystyniak mieszka już dawno poza granicami Zielonej Góry. Inni, którzy jeździli, jak chociażby Szymkowiak czy Dudek, nie mają uprawnień do prowadzenia zespołów. Dlatego padła propozycja Piotra Żyto, człowieka, który jest znany w środowisku żużlowym, który ma dobry kontakt z zawodnikami wszystkimi, który prowadził reprezentację, który też miał swoje doświadczenie, epizod na Wyspach, więc myślę, że tutaj dobrze wkomponuje się w to, aby rozwijała się ta dyscyplina, aby mecze były ciekawe i aby rywalizacja zawsze była do samego końca, bo o to przecież w tym sporcie chodzi.
A my w Lesznie mamy trenera z Zielonej Góry i właśnie w Zaborowie rozmawiałem z trenerem Czesławem Czernickim.
No w końcu pogoda, panie redaktorze, dopisała tylko tak z tyłu za nami. No nie pamiętam, żeby tak długo lód leżał na pięknym jeziorku w Zaborowie. No ale warunki są znakomite. Praktycznie niektórzy zawodnicy już w sobotę, niedzielę jeździli, bo Przemek Pawlicki tutaj gościł. Macieja Janowskiego gościł, Grzesia Zęgotę, także były pierwsze wyścigi tutaj już w sobotę, niedzielę. A my zaczynamy spokojnie dzisiaj.
Zawodników Leszczyńskiej Unii dziś trenuje Damian Baliński i Mateusz Łukaszewski.
Mateusz Łukaszewski zaraz dojedzie. Ze szkoły wraca Przemek Pawlicki, dołączy do nas Sławek Musielak, bo też jeszcze w szkole jest, z Tobim, z bratem. Krzysiu jest z Robertem w Goliczan. Pojechali sobie na jazdy tam na torze żużlowym. Oni wcześniej u siebie na torze jeździli na krosie w zeszłym tygodniu. Jarek Hampel już jest w warsztacie, także spokojnie sobie tak jak powiedziałem, tak zaczynamy.
Można powiedzieć, poniedziałek przeznaczony na cross.
Znaczy będziemy jeździć cały tydzień, jeżeli warunki dopuszczą, pogodowe z tego, co przewidują prognozy, warunki będą znakomite, także od poniedziałku do piątku jeździmy tu na Zaborowie.
Kaczedoły też wchodzą w rachubę?
Jeżeli byłoby jakieś gwałtowne załamanie pogody, no bo tam jest troszeczkę tor inny, tam jest piaskowy, to nie ukrywam, że też skorzystamy z kaczedołów.
Co z wyjazdem na ten żużlowy tor?
No jesteśmy po wstępnych rozmowach z dyrektorem, sportowym, Sławkiem Krujomym. No nie ukrywam, u nas wejście na tor jest zagrożone i po treningu będę po południu wiedział praktycznie, gdzie wyjedziemy. Sądzę, że już wstępnie żeśmy sobie zabezpieczali taką ewentualność, że nasi przyjaciele, bo tak żeśmy rozmawiali z Rawicza, pozwolą, że wspólnie potrenujemy, rozpoczniemy ten sezon na tym treningu specjalistycznym.
Zgodnie z tym, co mówiliśmy, po 8 marca.
Po 8 marca, tak, zdecydowanie tak.
To tyle, jeżeli chodzi o nasze materiały dźwiękowe. Tyle w pierwszej części naszego magazynu żużlowego. A następną, na drugą część zapraszamy po reklamach.
Żużlowego jest firma Amit Rawicz.
Kierowcom w trasie życzymy dobrej widoczności, a tym, co na postojach, dobrego snu. Ktoś ma niesprawne ogrzewanie postojowe? Kierujcie się do firmy Amit.
Naprawa ogrzewania postojowego. Webasto, Eberspacher i Airtronic. W ciężarówkach.
Usługi transportowe w kraju i za granicą. Naczepy towarowe, niskopodwoziowe, gabaryty i wywrotki. Firma Amit zaprasza. Rawicz, Żniwna 37. 065 545 39 39. Szukacie serwisu ogumienia? Kierujcie się do firmy Amit 2.
Opony do aut osobowych, ciężarowych i naczep. Rawicz, Kamińskiego 19B. Telefon 065 546 77 99.
A my wracamy do naszego gościa. Przypominam, prezes ZKŻ-u Zielona Góra, Robert Dowhan. Kolejne z pytań od naszych internautów brzmi następująco. Jak będzie nazywała się drużyna z Zielonej Góry w nowym sezonie? Chyba nie Kronopol. Ma pan coś na oku, jakiegoś nowego sponsora? Czy może klub powróci do swojej dawnej nazwy Falubas?
Faktycznie, Kronopol nie nazywamy się już od 1 stycznia, mimo że mamy ważną umowę z firmą Kronopol z Żar, z którą byliśmy przez ostatnie 5 lat, natomiast zrezygnowała z nazwy, zwolniła ją. Jaka będzie? Tego na dzisiaj nie mogę powiedzieć, natomiast myślę, że tą nazwę ujawnimy 7 marca na prezentacji drużyny, którą mamy w amfiteatrze. Po raz kolejny, jak co roku, chcemy dać naszym kibicom możliwość przedsezonowego spotkania. Szczegółów też nie mogę zdradzić, ponieważ jest to zawsze niespodzianka robiona przez klub. A czy rozmowy trwają z potencjalnymi sponsorami strategicznymi? Oczywiście, tak jak w każdym klubie, my również rozmawiamy, ale w dobie kryzysu, może tego kryzysu, którego jeszcze tak bardzo nie widać, ale medialnie on w tej chwili jest bardzo modny i co drugie słowo w każdych mediach to jest związane z kryzysem. Ciężko będzie na pewno znaleźć, natomiast to, co powiedzieliśmy, czy będzie sponsor strategiczny, czy go nie będzie, to ważne, aby całokształt budżetu od biletów poprzez mniejszych sponsorów, inne wpływy do kasy klubu, tak zrobić, aby ten budżet był w 100% wypłacalny, aby na koniec sezonu nie mieć żadnych problemów finansowych. I czy będzie sponsor, czy go nie będzie, to już jest rola działaczy, prezesa, aby zadbać o finanse. Natomiast dobrze by było, gdyby taka firma jak Kronopol czy inna, która jest zainteresowana wejściem w reklamę, w nazwę, wspomagała, bo są to niemałe pieniądze i na pewno warto mieć w zanadrzu takich sponsorów.
Natomiast nazwa Falubas będzie funkcjonowała, powiedzmy, w takim kibicowskim slangu, no i gdzieś tam w podświadomości chyba wszystkich kibiców.
Dokładnie tak. Dzisiaj Zielona Góra kojarzy się z Falubazem. Ta nazwa jednak najbardziej została zapamiętana przez wszystkich i myślę, że ciężko będzie, obojętnie jaki sponsor dzisiaj będzie się starał, musiałby być chyba bardzo długo, żeby o tej nazwie ktoś zapomniał.
No ale jest to też wskazówka dla tych wszystkich, którzy wahają się, czy reklamować się poprzez sport, czy nie. Tutaj akurat nazwa Falubas funkcjonuje od wielu, wielu lat, mimo że ta firma nie jest już sponsorem czarnego sportu, a jednak w podświadomości została.
Ta firma poniekąd jest małym sponsorem naszego klubu. Firma jeszcze istnieje, została sprywatyzowana. Nie jest do końca zainteresowana w takim wymiarze, jak było to kiedyś. Natomiast w sercach kibiców te nazwy w różnych klubach, tak jak Sparta we Wrocławiu, funkcjonują, istnieją i ciężko będzie dzisiaj...
Czy Apator w Toruniu,
której firmy już nie ma od dawna, jest spółka prywatna, inaczej się nazywa, a jednak każdy krzyczy Apator i to też trzeba uszanować, bo to przez lata dorastało w społeczeństwach z różnych regionów kraju.
Wróćmy na chwilę na stadion przy ulicy Wrocławskiej. Panie prezesie, jak ma wyglądać przebudowa stadionu w Zielonej Górze? Na ile lat jest zaplanowana ta inwestycja i jaka będzie pojemność stadionu po remoncie? Mam nadzieję, że będzie to 25 do 30 tysięcy widzów.
Faktycznie tak jest zaplanowane. Ten remont chcemy rozpocząć już na zakończenie tego sezonu. W tym roku mamy zaplanowane środki w okolicach 4 milionów, natomiast docelowo stadion ma kosztować między 25 a 35 milionów. Ta kwota jest szacunkowa, dlatego że stadion był budowany bardzo, bardzo dawno. Nie wiemy, na jakim podłożu on jest zrobiony, ile będzie za rok, za dwa kosztował, nie wiem, materiał budowlany, jak to będzie wyceniane, bo dzisiaj w dobie kryzysu na pewno można zaoszczędzić parę złotych. Natomiast stadion musi być funkcjonalny, musi być przede wszystkim bezpieczny. Nie można tutaj oszczędzać na środkach, tak aby później nie spełniał wszelkich norm. Jeżeli chcemy go przebudować, to musimy to zrobić mądrze. Oczywiście lepiej budować nowe obiekty w standardach, które są teraz na całym świecie. Ciężko remontować stadion, który już istnieje, chociażby tutaj w Lesznie. Tego aż tak za bardzo nie widać, bo remontuje się, przybywa ławek, a z drugiej strony tak naprawdę nic się nie zmienia. Każdy widzi zawsze nowy obiekt, nowo wybudowany, bo to jak najbardziej trafia przed oczy. Natomiast środki są zaplanowane w budżecie miasta. Cieszę się, że w końcu ten temat został podjęty, bo stadion faktycznie ściąga tłumy, a nie jest do końca taki, jaki powinien być w XXI wieku.
Czy będzie to 25 do 30 tysięcy miejsc na tym stadionie?
Tak jest zaplanowane, minimum 25 tysięcy miejsc, ale nie ścigamy się tutaj na miejsca, tylko takie na dzisiaj jest zapotrzebowanie i tak ten stadion można powiększyć bezproblemowo, żeby minimum te 25 tysięcy ludzi się pomieściło.
A propos tych kibiców, kiedyś żartowaliśmy, że właściwie w Zielonej Górze przy tym fenomenie, jaki bez wątpienia jest od strony kibiców zainteresowanie czarnym sportem, można by było mecz rozgrywać tak jak w kinie, dwa seanse. Pierwszy seans o godzinie 17:00, zawodnicy jadą powiedzmy po sportowemu, a drugi można by było już przy okazji tańszych biletów jechać według załączonego programu z pierwszego meczu i wtedy chyba wszyscy kibice byliby zadowoleni tym, że mogą zasiąść na trybunach, a zawodnicy jechaliby według rozkładu jazdy, oczywiście tak na marginesie i wyłącznie w formie żartu. Wracamy na chwilę do Zaborowa. Sprawdźmy, czy dla juniora Unii Leszno Mateusza Łukaszowskiego był to pierwszy w tym roku kontakt z motocyklem.
Tak, ostatni raz jeździłem w październiku zeszłego roku i to jest takie pierwsze przetarcie jakby przed crossem i również przed żużlem.
Jak się czujesz po tych pierwszych kółkach?
No wiadomo, po tych pierwszych kółkach trochę ręce wysiadają. Pierwszy trening, tak powiedzmy, od pół roku. No ale myślę, że z biegiem czasu będzie coraz lepiej.
Lubisz cross?
No kocham. Zanim zacząłem jeździć na żużlu, jeździłem 6 lat na crossie, także to jest, powiedzmy, moja taka druga miłość oprócz żużla.
Tyle Mateusz Łukaszewski, a podczas tego treningu dyrektora sportowego Unii Leszno Sławomira Kryjoma zapytałem o plany sparingowe naszej drużyny.
No rzeczywiście, dzisiaj zawodnicy mają pierwszy dzień zgrupowania motocrossowego tutaj na torze w Zaborowie. Jeśli chodzi o mecze sparingowe, to niestety musieliśmy prowadzić małe korekty. Odwołane zostały sparingi z Zieloną Górą w dniach 14 i 15 marca. Sparing w Zielonej Górze został przeniesiony na 29 marca, czyli na dzień po Memoriale Smoczyka. Także jest tutaj trochę korekt, ale co roku tak bywa i niestety no musimy tutaj się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. Widać, że pogoda za oknem coraz lepsza, także myślę, że zawodnicy będą bardzo dobrze przygotowani już do tego pierwszego meczu ligowego z Stalą Gorzów.
Krzysztof Kasprzak i Robert pojechali do Goriczan, tam też trenuje Jurica Pawlic. Czy w związku z tym Unia Leszno dołączy do tych pierwszych zawodników, którzy wyjechali na tor?
To znaczy, ja powiem w ten sposób, że pogoda w Polsce jest bardzo dobra. Zawodnicy otrzymali wolną rękę. Krzysiek z tego skorzystał, wyjechał w ostatnią sobotę do Goriczan i tam też intensywnie trenuje razem z Robertem. Być może w tym tygodniu uda się tam również Jarek Hamper, on jeszcze nie jest w 100% przekonany do tego wyjazdu. Ja jestem przekonany, że my w przyszłym tygodniu, mam nadzieję wtorek, środa, wyjedziemy na tor, aczkolwiek nie będzie to trening w Lesznie, tylko w Rawiczu ze względu na trwające jeszcze prace przy budowie nowej bandy, które mam nadzieję zostaną ukończone do 14 marca.
A my wracamy do naszego gościa, do prezesa ZKŻ-u Zielona Góra, Roberta Dowhana i wkraczamy troszeczkę na taki grunt leszczyńsko-zielonogórski. Jedno z pytań od naszych internautów. Czy ma pan żal do prezesa Dworakowskiego za przedłużenie umowy z BSI, umowy na organizację Grand Prix? Jak wiadomo, rozmowy były prowadzone dość długo, jednak wielu prezesów ma żal do prezesa Dworakowskiego za to, że podpisał tę umowę. Jakby pan postąpił? Dzieliłby się pan organizacją z innymi klubami? Czy jednak walczyłby pan o swoje racje, będąc już po rozmowach?
Nie można mieć tutaj żadnego żalu i w tych kategoriach nikt tego nie rozpatruje. Każdy walczy o swoje, każdy rozmawiał indywidualnie i wygrał lepszy. Gratuluję, że po raz kolejny będziemy mogli oglądać w Lesznie zawody rangi światowej. I cieszę się, że z jednej strony mamy bardzo blisko, kibiców też na pewno dużo przyjedzie. I ostatnie zawody pokazały, że organizacyjnie tutaj jest wszystko dograne, dopięte, także gratuluję jeszcze raz, a tutaj nie mamy ani żalu, ani nie patrzymy w tych kategoriach. Umowa została podpisana, BSI wybrało Leszno i należy to uszanować i to jest koniec tematu.
Gdzieś była jednak propozycja ze strony Polskiego Związku Motorowego. Wydaje mi się, że skądinąd trochę spóźniona, aby jednak to Polski Związek Motorowy negocjował z organizatorami Grand Prix. Powiedzmy, że gdzieś tam w zamyśle były niższe stawki za zorganizowanie kolejnej rundy. To chyba jednak troszkę było spóźnione mimo wszystko.
Ciężko powiedzieć, bo prezes Andrzej Witkowski jest wysoko postawiony przecież i też wie, co robi. Natomiast to nie chodziło o to, żeby zabrać z klubu, na przykład z Leszna do Zielonej Góry, czy z Zielonej Góry do Gorzowa. Chodziło faktycznie o pieniądze, bo w Polsce przebijamy się na oferty i to są naprawdę duże, duże pieniądze. Inne państwa wręcz mają dopłacane do tego, aby u nich zorganizować Grand Prix, natomiast w Polsce od wielu lat trwa wojna między Bydgoszczą a Wrocławiem. Teraz jest Leszno, jest Gorzów, jest Zielona Góra i Częstochowa, która się włączyła. Za chwilę pewnie inne miasta, bo Toruń, z tego co wiem, na nowym obiekcie również będzie zgłaszał swoje aspiracje. No i BSI z jednej strony patrzy na organizację, ale z drugiej strony nie ma co ukrywać, patrzy na finanse i dla nich najważniejsze są pieniądze. I ten, który da największe, to później wszystko jest na jego głowie. Także z jednej strony może i dobrze, że ingerencja PZMOT-u mogłaby być w którymś momencie, tego nie wiemy w którym, czy na szczeblu pierwszych rozmów, czy na szczeblu dzielenia, w jakim miejscu będą rozgrywane zawody Grand Prix, ale z drugiej strony każdy klub, to co powiedziałem, odpowiada, jest wolna ręka, nie ma przymusu, jeżeli kogoś stać na to, żeby zapłacić nawet duże pieniądze, a później to odzyskać w postaci biletów, reklam i tak dalej, no to droga wolna.
Rozumiem, że Zielona Góra również zgłosi chęć organizacji takiej imprezy. No powiedzmy w tym momencie już po wygaśnięciu umów z Bydgoszczą czy Lesznem i po modernizacji.
Być może tak. Nie ukrywam, że rozmawialiśmy, natomiast nie były to rozmowy takie, które byłyby bardzo gorące, bardzo mocne. My nie naciskaliśmy. Wiemy, że to są niemałe pieniądze, a dwa, że trzeba przyznać, że nasz obiekt nie jest do końca przygotowany na to, aby dzisiaj gościć wszystkich uczestników cyklu Grand Prix, pomieścić zainteresowanie kibiców, więc myślę, że tutaj też na dzisiaj nie mamy aż takiego wielkiego żalu, żeby żałować, że ta impreza nie odbyła się w Zielonej Górze.
Do naszego gościa, prezesa ZKŻ, tu jeszcze wrócimy, a w czwartek i piątek Leszno odwiedził nasz Australijczyk Lee Adams. Zapytałem go, co tak naprawdę sprowadziło go do Leszna.
I always come at the start of the season just to organize everything, you know, see all the sponsors, really I kind of in Australia just relaxed and enjoyed things, so
po okresie, kiedy miałem czas, aby się zrelaksować w Australii, no muszę tak jak zwyczajowo to robię na początku każdego sezonu, przyjeżdżam do Polski zorganizować sobie kilka spraw. Tutaj odwiedzam firmę pana Maniliaka, firmę Darka Balińskiego. Muszę zorganizować te rzeczy, które dotyczą mojego ubioru, mojego wyposażenia, które w czasie sezonu, kiedy jestem bardzo zajęty, nie ma czasu, a w drodze powrotnej postaram się zajrzeć do Briana Cargera, dobrać swoje silniki i dograć wszystko.
Jak spędziłeś ten czas w Australii?
I had a really good time in Australia, you know, we had pretty good weather, it was very hot towards the end, but, you know, I bought a new house, so we were working on this maybe till Christmas, so that was a lot of work.
Był bardzo dobry okres, w którym miałem okazję nie tylko odpocząć, ale także spróbować swoich sił, czy to w mistrzostwach Australii, pojeździć na krosie, czy odpocząć, korzystając z uroków sportów wodnych. Ponadto Lee kupił nowy dom, który praktycznie wykańczał aż do świąt i dopiero wtedy poczuł, że faktycznie coś udało mu się zrobić.
Lee, mówiłeś, że bardzo gorąco było w Australii. Czy ta fala pożarów również gdzieś szalała w okolicach Mildury i twojego stanu?
No, we were pretty lucky. We're north of Victoria, you know. It was my state which is which it happened, but more so down near Melbourne. Melbourne's like 5 hours. I think the closest one was 4 hours or something. So it was okay, but yeah, this was really devastating for Australia, you know.
Lee mieszka na terenie północnej Wiktorii. Do najbliższych dużych ognisk pożaru miał około 4 godziny samochodem, więc de facto nie odczuł tak mocno tych skutków pożarów, które panowały, pustoszyły wręcz Australię, które przyczyniły się do wielu szkód, ale no i tłumaczy nam, że Australia jest dosyć dziwnym krajem, w którym w jednej części jest bardzo sucho, w jednej części jest bardzo mokro, dlatego no przez jakiś jeszcze czas trzeba się przyzwyczaić do tego, że na pewno w okolicach będzie sucho, ale powinno to się poprawić.
I zdobyłeś kolejny tytuł mistrzowski, jeżeli chodzi o indywidualne mistrzostwo Australii, to chyba nie koniec.
I don't know, I'm not sure, you know, but obviously it was good to win, you know, and to do it undefeated was very good, you know, to go, you know, 18 races and not lose. We had a good time, I enjoyed it, it was good to get back on the road and
pomimo, że zdawać by się było, iż wygrana praktycznie bez większych porażek przyszła łatwo, ale faktycznie Lee przyznaje, że jeździło się na początku troszkę ciężej, ale później, kiedy złapał ten luz, kiedy złapał ten odpowiedni dystans, kiedy naprawdę sprawiało mu to ogromną przyjemność, no udawało mu się wygrywać. Bardzo się cieszy z tego tytułu.
Jak wyglądają przygotowania do Grand Prix i czy to ostatni sezon w walce o tytuł indywidualnego mistrza świata, czy jeszcze pojeździsz?
I'm not sure yet. You know, we'll just see what happens, see what the results come, but you know, I feel pretty good. I'm pretty relaxed, which I think is a good thing. You know, that's nice. So
Mamy jeszcze trochę czasu, mamy jeszcze trochę spotkań, gdzie na pewno przetestuję wiele silników. Będę starał się jak najoptymalniej przygotować do nadchodzącego Grand Prix. Z tego, co się tyczy planów na przyszłość, mogę powiedzieć, że no zobaczymy, jak w tym sezonu pójdzie i dopiero pod koniec sezonu na pewno podejmę decyzję odnośnie przyszłych startów Grand Prix.
Tyle Lee Adams, rozmowę z Lee Adamsem tłumaczył Mikołaj Zgoiński, a tak akurat się składa, że tutaj z prezesem byliśmy, można powiedzieć, w rodzinnym domu Lee Adamsa i byliśmy bardzo sympatycznie przyjęci.
Dokładnie tak, mieliśmy okazję skosztować prawdziwych pomarańczy z prawdziwego drzewa, z prawdziwej
Być może sadzonych jeszcze ręką Lee Adamsa.
Być może tak, lub przez jego braci, liczną rodzinę.
Adams jednak tam mimo wszystko tak do końca nie był popularny, bo trudno było znaleźć kibica, który interesowałby się czarnym sportem. Bardziej było mówione, że jest taki zawodnik, który gdzieś tam wywodzi się z Mildury, a jeździ na motocyklach w Europie.
Tak, nie kojarzono ze Speedwayem, o dziwne, ale Adams to takie popularne nazwisko w Australii jak u nas Kowalski, więc być może to było przyczyną, że jak pytaliśmy się o jego dom, to raz, że wskazywali, że tych lokalizacji ma dużo, co tylko świadczy o tym, że mu się powodzi dobrze i umie inwestować. A dwa, że Mildura, bardzo fajny region, fajnie to wspominamy, bardzo ciepło zostaliśmy przyjęci przez jego rodzinę, przez ojca, który notabene był tutaj w Lesznie, wiem. Także bardzo sympatycznie zakończyliśmy swoje tournée po Australii, po jedynym Grand Prix, na które pojechaliśmy razem.
Właśnie. Panie prezesie, kolejne z pytań od naszych internautów. Panie prezesie, szacunek dla Folubazu i tego, co robicie. Pytanko nie jest łatwe. Czego Folubaz może uczyć się od Unii, a czego Unia od Folubazu? Po drugie, jak układa się współpraca na linii Unia-Folubaz? Bardzo proszę o odpowiedź. To jedno z pytań od naszych internautów zadane za pośrednictwem portalu www.lkfm.
Myślę, że na temat współpracy niewiele mogę tutaj powiedzieć, bo każdy widzi, jaka jest. Myślę, że dogadujemy się, jeżeli chodzi tutaj o strony sportowej. Zawodnicy wspólnie trenują, mamy zaplanowane, co prawda odwołane, ale te sparingi się przecież, mam nadzieję, że odbędą. Więc jeżeli chodzi tutaj o stronę sportową, czy wymiana biletów, czy pomoc, jeżeli chodzi o organizację, tak aby tutaj ułatwić przejazd zorganizowanych grup kibiców, myślę, że być może jeszcze coś jest do zrobienia, ale zawsze się uczymy, oczekujemy też podpowiedzi i tutaj zawsze dogadujemy się, czy z dyrektorem jednym, drugim, czy z samym prezesem, bo znamy się bardzo dobrze i jesteśmy w stałym kontakcie. Jeżeli chodzi która drużyna może uczyć się od drugiej, myślę, że to jest to samo pytanie, na które odpowiedziałem i tutaj ciężko dzisiaj rozgraniczyć, bo obie grupy, jeżeli chodzi o kibiców dzisiaj, i dopingi, i udział na zawodach, i masowość tych kibiców, i pomysły, myślę, że są do naśladowania przez inne kluby i tutaj wzorowo to się układa. Nasze mecze i są transmitowane przez telewizję i oglądane przez wielu ludzi i wszyscy zgodnie mówią, że to są jedne z lepszych spotkań w całej Ekstralidze.
A propos kibiców, też kolejne z pytań. Panie prezesie, kiedy poprawią się warunki dla kibiców przyjezdnych na waszym stadionie? Kiedy zaczniemy my, leszczyniacy, być traktowani po ludzku, a nie upychani w klatkę?
To prawda, to się wiąże z przebudową stadionu. Niestety mamy takie warunki, jakie mamy, nie mamy takiej pojemności, jeżeli chodzi o stadion, jak tutaj w Lesznie i to na pewno jest bolączka. Jeżeli jest zawizowanych tylu kibiców, to staramy się wpuścić wszystkich, natomiast warunki takie, jakie mamy, nie stworzyliśmy ich specjalnie pod Leszno, one są zastane z wielu lat, ten stadion wymaga modernizacji, stąd też te problemy, o których wcześniej rozmawialiśmy. Natomiast mam nadzieję, że w przyszłym sezonie, kiedy uda nam się zmodernizować ten obiekt, będzie już znacznie lepiej. Za wszystkie utrudnienia, niedociągnięcia przepraszam, bo tak naprawdę my mamy ograniczony wpływ na to, żeby dzisiaj ten obiekt w taki sposób unowocześnić, zmodernizować czy przebudować, aby tutaj zapewnić dla kibiców maksimum komfortu. Mam nadzieję i jest to ważne, że tutaj nie ma większych problemów, że kibice potrafią to zrozumieć. Przede wszystkim pozwalamy też na wnoszenie różnych rzeczy, gdzie na innych stadionach jest z tym problem, tak aby te oprawy, które przecież Leszno robi również na naszym stadionie w Zielonej Górze, były zawsze fajne i widoczne dla wszystkich.
Niekiedy jest taki pojedynek, ale oczywiście w duchu fair play pomiędzy kibicami z Zielonej Góry a Unii Leszno, pojedynek właśnie na te oprawy.
Tak, i te pojedynki bym zadedykował dla wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie do końca czasami potrafią zrozumieć, co to są derby, co to są sportowe rywalizacje i to, co można zawsze na trybunach zaobserwować na stadionach żużlowych.
Tak a propos dopingu, przypomniała mi się jedna rzecz. Kiedyś mieliśmy właśnie taki bardzo stresujący wszystkich mecz pomiędzy Unią Leszna a Włókniarzem Częstochowa i nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się nad stadionem Smoczyka samolot Wilga z takim wielkim banerem tylko Falubas. Skąd to się wzięło? To rozładowało w pewnym sensie atmosferę, przyznam szczerze, bo no, wszyscy byli zdezorientowani, skąd taki samolot, skąd taki napis i jeszcze akurat pisało tylko Falubas.
Tak, i ja słyszałem, że za sterami samolotu był Jankowski, a z boku siedział Chuszcza. Więc
to już tak w formie żartu oczywiście.
W formie żartów, natomiast no, to świadczy o tym, że te pomysły są jednak nieograniczone, że nawet jeżeli jedna z drużyn nie uczestniczy w spotkaniu, to potrafi wymyślać coś naprawdę fajnego, bo tutaj myślę, że nikomu to ani nie sprawiło przykrości, ani nie było żadnego hasła obraźliwego. A to, co powiedziałeś, rozładowało atmosferę przed arcyważnym meczem waszego zespołu. Także myślę, że to wypadło na plus. Nie pamiętam wyniku, bo byłem na tym meczu. Nie pamiętam
ja też
wyniku.
Nie pamiętam tego wyniku, ale w każdym razie wszyscy, czy większość kibiców, nie można mówić ze wszystkich, byli bardzo zdziwieni tym samolotem i tym transparentem tylko Falubas.
Mam nadzieję, że pilot ocalał, samolot również nie słyszałem, żeby został wstrącony, więc zawsze można to obrócić w żart.
No właśnie, takie pomysły popieramy. A nowym zawodnikiem kolejarza Rawicz został wypożyczony z KM Ostrów junior Emil Idziorek. Sprawdźmy, co zdecydowało, że ten żużlowiec wybrał właśnie Rawickie Niedźwiadki.
No starty, nie? Na pewno będę o wiele startował niż w Ostrowie i w innych klubach.
Znasz ten tor, bo przecież jeździłeś w zawodach młodzieżowych?
Jeździłem kilka razy na tym torze i ogólnie dobrze się na nim czuję.
Jak wygląda twoja sytuacja sprzętowa tak na progu sezonu?
Wiadomo, to będzie mój rok zawodnictwa, także nie jest lekko, ale daj radę.
Znasz któregoś z zawodników kolejarza Rawicz tak troszeczkę bliżej, czy jeszcze nie było czasu na to zapoznanie? Ono dopiero nastąpi teraz, kiedy pojedziecie razem do Szklarskiej Poręby.
No znam Marcina Nowaczyka, tam kilku znam, a jak się na oborze się lepiej poznamy.
Jakie są twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o ten nadchodzący sezon 2009 roku?
No oczywiście chciałbym być skutecznym zawodnikiem dla kolejarza, robić granicę około 10 punktów. Taki wynik by mnie zadowalał.
Tyle Emil Idziorek, który jutro razem z pozostałymi krajowymi zawodnikami kolejarza Rawicz i trenerem Henrykiem Jaskiem wybiera się na krótkie zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowo-integracyjne do Szklarskiej Poręby i tyle w naszej drugiej części magazynu żużlowego. My spotkamy się oczywiście z naszym gościem, prezesem ZKŻ-u Zielona Góra, Robertem Dowchanem, również po godzinie 19:00, zatem zostańcie Państwo z nami również po serwisie wiadomości.
Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest firma Amit Rawicz.
Kierowcom w trasie życzymy dobrej widoczności, a tym, co na postojach, dobrego snu. Ktoś ma niesprawne ogrzewanie postojowe? Kierujcie się do firmy Amit.
Naprawa ogrzewania postojowego. Webasto, Eberspacher i Airtronic. W ciężarówkach.
Usługi transportowe w kraju i za granicą. Naczepy towarowe, niskopodwoziowe, gabaryty i wywrotki. Firma Amit zaprasza. Rawicz, Żniwna 37. 065 545 39 39. Szukacie serwisu ogumienia? Kierujcie się do firmy Amit 2.
Opony do aut osobowych, ciężarowych i naczep. Rawicz, Kamińskiego 19B, telefon 065 546 77 99.
A my na chwilę wracamy jeszcze do naszego gościa, do prezesa ZKŻ-u Zielona Góra, Roberta Dowchana. Takie pytanie zasadnicze, jakie są takie poważniejsze zagrożenia na dziś dla ZKŻ-u Zielona Góra, aby wszystko funkcjonowało w sezonie 2009 jak należy? Oczywiście kontuzje zostawiamy na boku.
Myślę, że mamy to wszystko zrealizowane, bo głównym zagrożeniem to oczywiście są zawsze finanse, bo bez nich ciężko pojechać, przygotować się do sezonu. Myślę, że będzie spokojnie. Jeżeli kontuzje, to co powiedziałeś, gdzieś odpukać nie będzie ich, no to myślę, że powinniśmy sobie spokojnie dać radę. Stadion, jeżeli chodzi o stronę techniczną, jest przygotowany. Całe zaplecze, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, o zapasy części i tak dalej, mamy zabezpieczone. Kontrakty podpisane, na dzień dzisiejszy jesteśmy wypłacalni, także nie ma żadnego zagrożenia, żeby nie przystąpić do rozgrywek lub w którymś momencie wycofać się z ligi.
Prezes Józef Drakowski mówił, że dla Leszczyńskiej Unii takim najważniejszym, najpoważniejszym zagrożeniem będą sytuacje, paradoksalnie kłopoty innych klubów, kiedy na przykład któraś z drużyn przyjedzie tutaj niepełnym składem, oczywiście ze względów finansowych, i wtedy wygrywamy na przykład 60-30, taki mecz troszeczkę do jednej bramki, a kontrakty są tak, a nie inaczej skonstruowane, że płaci się za punkty, czy podobnie jest w Zielonej Górze?
Podobnie jest w Zielonej Górze, podobnie jest w innych klubach. Nie dopuszczam tego, żeby przyjeżdżały drużyny w osłabionych składach lub składem juniorskim. To wybacza całą rywalizację sportową i tego nie bierzemy w ogóle pod uwagę. No, każdy walczy o najlepszy wynik, każdy ma przyjechać w takim składzie, jaki ma, i ciężko sobie wyobrazić, że jeżeli będzie sytuacja, że mecz z Góry, zakładając, chociaż w sporcie ciężko cokolwiek zakładać, będzie przegrany, przyjechać w bardzo osłabionym składzie. Będzie to tylko świadczyło o niesportowym zachowaniu danej drużyny.
Tyle prezes ZKŻ-u Zielona Góra, Robert Dowcha. Na księgarskich półkach pojawił się kolejny tom Żużlowego ABC. O szczegółach sam autor, Wiesław Dobruszek.
No, zgodnie z tradycją, zawsze po nowym roku pracujemy nad kolejnym wydawnictwem z cyklu Żużlowa ABC. Tym razem jest to podsumowanie sezonu 2008, takie szczegółowe, bez wertowania gazet, bez przeszukiwania archiwów. Można w jednej książce bezboleśnie znaleźć wszystko, czego się szuka w zawodnikach, klubach, krajach i wyniki z różnych rozgrywek od eliminacji do finału.
Kolorystycznie nawiązują jak zwykle do koloru kasku.
On zamyka jako ósmy tom, czwartą jakby turę tych kasków, tym razem trzeba znowu na żółty kask.
Gdzie można kupić to ósmy już Żużlowy ABC?
To też już tradycja w leszczyńskich księgarniach, na rynku w Nocce i na Westerplatte w Osiedlowej oraz w informacji turystycznej.
No, rzeczywiście znam kibiców, którzy mają wszystkie tomy Żużlowego ABC i warto do nich sięgać od czasu do czasu, aby przypomnieć sobie historię sportu żużlowego. Wspominaliśmy o zagrożeniach ZKŻ-u Zielona Góra. Jak wygląda sytuacja ze sprzedażą karnetów? Gdzieś tam mówiliśmy, że dobrze się sprzedają. Czy są już wszystkie sprzedane, czy jeszcze coś tam zostało do sprzedania?
No, karnetów zawsze zostaje. Nie ma tak, że jest pula tylko przeznaczona do sprzedaży. W zeszłym roku mieliśmy rekordową ilość, bo prawie 6 tysięcy. Nigdy tyle nie sprzedaliśmy. W tym roku nie sprzedamy, już wiemy, 6 tysięcy. Myślę, że wynik 4,5 tysiąca. Takim rezultatem zamknie się sprzedaż karnetów, co uważam w dobie, powiedzmy, kryzysu, w dobie tego, że mamy dostępne media, że mecze są transmitowane w telewizji i ceny też na mecze żużlowe nie są tanie, będzie dobrym wynikiem.
No właśnie, jak wyglądają ceny biletów w Zielonej Górze, czy mocno zdrożało do biegłego sezonu?
Będziemy ustalać na kolejne spotkania, nie mamy z góry założonych cen. Zawsze bierzemy pod uwagę składy drużyn, poziom sportowy rywala, także te czynniki decydują o tym, jak będzie wyglądała cena, ale na pewno nie będą droższe niż w latach ubiegłych.
Przenosimy się na chwilę do Leszczyńskiej Unii, bo młodzi leszczyńscy adepci sportu żużlowego ferie spędzili pod okiem klubowego mechanika Kazimierza Wioskowiaka.
Od początku ferii chłopcy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa w pierwszym tygodniu pracowała cały czas przy sprzęcie. Byli to chłopcy, którzy w tym roku pierwszy raz wyjadą na tor, zapoznawali się z tajnikami budowy silników, budowy podwozia. Takie delikatne rzeczy, które na pewno im się przydadzą.
Czy można powiedzieć, teraz już znają ten żużel od tej drugiej strony, też od tej mechanicznej, nie tylko wsiadają na motocykl?
Od tej gorszej strony, bo mechanika to jest zawsze, wiadomo, że duża dla takich młodych chłopców jest duża niewiadoma, duża dawka jakiejś adrenaliny, takich rzeczy, które po prostu przydadzą im się.
Można powiedzieć, że mają smykałkę również do tych rzeczy mechanicznych?
Różnie to bywa. Jedni mają dar do naprawdę duży do pracy przy sprzęcie, drugim trzeba troszeczkę pomóc, no ale od tego my tu jesteśmy, żeby im to wszystko przekazać, żeby po prostu przy wyjeździe na tor byli 100% pewni tego, co będą robić na torze i przy sprzęcie.
Młodzi adepci sportu żużlowego?
Tobiasz Musielak, Kamil Adamczewski.
No można powiedzieć, że tych ferii chyba w tym roku nie mieliście.
No nie, pierwszy tydzień ferii spędziliśmy w Świeradowie Zdroju na obozie, drugi tutaj pracujemy z majstrem na warsztatach, także nie za dużo wolnego czasu, ale dajmy radę.
Te prace przy motocyklach, na ile myślicie, przydadzą się Wam w tej dalszej żużlowej karierze?
No myślę, że będzie to bardzo przydatne.
Czego dowiedziałeś, jeżeli chodzi o te zajęcia tutaj warsztatowe?
No od początku tutaj bardzo dużo się dowiedziałem o rzeczach takich, których nie miałem w ogóle pojęcia. O motorach troszeczkę tam coś nie coś wiedziałem od najmłodszych lat, ale teraz tutaj dowiaduję się tych najgłębszych tajników tego sportu.
Czy dzięki temu łatwiej będzie można się komunikować z mechanikami, na przykład powiedzieć, podkręć to, zrób tamto?
No myślę, że tak, ponieważ wiem, o co chodzi już w tym troszeczkę w tych silnikach, w tych motocyklach, i będzie łatwiej się porozumieć z tymi mechanikami.
Tobiasz, dla Ciebie co było najważniejsze tutaj przy okazji tego tygodnia spędzonego w warsztacie?
Myślę, że najbardziej budowa silnika, tak mi się zdaje, i no i ogólnie rzeczy, takie szczegóły.
Kiedy zdajesz licencję?
2 kwietnia.
Ty również?
Tak.
Panie prezesie, a ilu adeptów sportu żużlowego jest w Zielonej Górze i czy przygotowują się aktualnie do tego, do zdania licencji?
Zaskoczył mnie pan tym pytaniem. Szczerze nie wiem, a jak co roku nabór prowadzimy na okrągło. To, co wcześniej powiedziałem, Andrzej Huszcza zajmuje się z dobrym, myślę, rezultatem, bo pierwsze efekty jego pracy widać. Natomiast jest większe zainteresowanie teraz, kiedy jest właśnie Andrzej Huszcza, niż przedtem, bo mieliśmy problem z naborem. Przychodziło kilku adeptów, ale po wstępnych testach, pojazdach na torze zawsze się ta liczba wykruszyła. W tej chwili jest inaczej, natomiast ilu dokładnie na dzisiaj trenuje, to szczerze nie pamiętam.
W każdym razie Zielona Góra, podobnie jak Leszno, to takie ośrodki, które zawsze słynęły z tych młodych adeptów sportu żużlowego. I myślę, że takie talenty na miarę chociażby Andrzeja Huszczy gdzieś tam drzemią w Zielonej Górze.
Mam nadzieję, że tak, bo to, co wcześniej powiedzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, że faktycznie cieszy, kiedy w drużynie są swoi, kiedy mamy wychowanków, kiedy jeżdżą prawdziwi, związani z danym regionem, z daną ziemią zawodnicy, niż ci, którzy co sezon zmieniają barwy klubowe i tak naprawdę nie wiemy, kogo do końca reprezentują.
Myślę, że kibice tutaj w Lesznie i w okolicy, a także ci poza zasięgiem naszej stacji, którzy słuchają nas chociażby za pośrednictwem portalu regionu www.lkfm, być może za granicą, być może w Szkocji, bo tam jest mnóstwo kibiców i leszczyńskiej Unii, myślę, że również ZKŻ to Zielona Góra, przy okazji serdecznie ich pozdrawiamy.
Tak, pozdrawiamy bardzo gorąco, ale dlaczego w Szkocji? Takie dane macie?
Mamy tutaj sporą grupę kibiców, bardzo aktywnych internautów ze Szkocji, którzy od czasu do czasu przysyłają nam maile do redakcji, aczkolwiek kibice leszczyńskiej Unii i Zielonej Góry na pewno są rozsiani po całym świecie i myślę, że od czasu do czasu zaglądają i na naszą stronę i słuchają magazynów żużlowych. Myślę, że słuchają także Zielonogórskiego Radia.
Dokładnie tak. Dzisiaj media mają tą przewagę, że są dostępne z każdego zakątka ziemi. Można zawsze sobie odtworzyć, wrócić, posłuchać, pooglądać, także dzięki technice i żyje nam się lepiej i też można te wrażenia, odsłony chwil, z którymi jesteśmy związani, zawsze mieć na bieżąco.
No ale właśnie tutaj w Lesznie chcielibyśmy poznać stanowisko zielonogórskie, stanowisko i prezesa, i powiedzmy klubu zielonogórskiego, dotyczące kilku takich żużlowych spraw. Czy Zielona Góra jest na przykład za wprowadzeniem do Polskiej Ligi Żużlowej KSM-u i tego minimalnego, i tego maksymalnego?
Ciężko powiedzieć dzisiaj, kto jest za, kto jest przeciw. Te KSM-y mamy od wielu lat. One się przewijały przez ostatnie lata, czy je wprowadzać, czy nie. Kiedyś były wprowadzone i też do końca się nie spisały. Na pewno jest to wypośrodkowanie jakichś możliwości każdego klubu. Zapobiega to temu, że jeden klub, który ma dzisiaj dobrego sponsora, ma duże pieniądze, może kupić najlepszych zawodników. Co widać, nie do końca to się przekłada na efekty, bo pamiętamy kiedyś Gdańsk, który miał same nazwiska od Rickardsona przez Ułamka i tak dalej i nie zdobył mistrza. Pamiętamy Apator, gdzie zainwestowano bardzo duże pieniądze i również skończyło się to, można powiedzieć, tylko srebrnym medalem. Częstochowa, która w tym roku planowała zdobyć złoto i na planach się tylko skończyło, 4. miejsce zostało. Czy to da efekt? Myślę, że powinniśmy zostawić wolny rynek. On sam reguluje dzisiaj wiele spraw i mam nadzieję, że w rywalizacji sportowej również. Czy dolny KSM, czy górny, czy też będzie
ten,
to później...
Ten dolny byłby taką granicą dla tych klubów, które z tych czy innych powodów no, teoretycznie przyjechałyby, czy chciałyby przyjechać juniorskim składem, no, to gdzieś tam taki czarny scenariusz zakładamy.
Rok temu to się sprawdziło przy Unii Tarnu, bo ona faktycznie odbiegała, jeżeli nawet zliczyć te KSM-y zawodników, bo przecież te średnie biegowe są i można sobie łatwo policzyć. Ale w tym roku mamy wszystkie składy bardzo wyrównane. Ciężko powiedzieć, kto z kim będzie rywalizowało złoto, kto będzie rywalizowało pozostanie w Ekstralidze. Naprawdę widzę i obserwuję, że jeżeli nie załamie się finansowo żaden klub i będzie przyjeżdżał w pełnych składach, to naprawdę każdy wynik jest otwarty i można tutaj dzisiaj sobie rozmawiać o KSM-ach, o innych rzeczach, natomiast zawsze weryfikuje to tor, weryfikuje to dyspozycja dnia, pogoda, przygotowanie, psychika i to są najważniejsze aspekty sportowe.
Czyli generalnie KSM, zdaniem Zielonej Góry, wolny rynek, po prostu tu wszystko leży w gestii klubów.
KSM już był i nie do końca się sprawdził. Czy on dzisiaj wyszedłby na dobre? Tego też naprawdę nikt nie wie, tak naprawdę złotej recepty na to, jak poukładać składy. A z drugiej strony każdy by chciał mieć skład taki, który będzie gwarantował złoty medal. Przy KSM-ie nie do końca się to sprawdzi, a włączając w to jeszcze kontuzje, gdzie zawsze się trafiają później, jest problem.
Tyle prezes ZKŻ-u Zielona Góra, Herbert Dowhan. Jeszcze wrócimy na chwileczkę. A na stadionie Leszczyńskiej Unii pojawiła się, czy pojawia się nowa banda, podobna do tej w Zielonej Górze, co niektórzy już mówią, że jest robiona na wzór zielonogórskiego klubu, po to, aby Falubas czuł się jak u siebie w domu, przyjeżdżając tutaj na mecz, ale to taka dygresja ze strony
kibiców.
Posłuchajmy, co na temat tej nowej bandy ma do powiedzenia trener Leszczyńskiej Unii, Czesław Czernicki.
No od kilku lat już jest to, można powiedzieć, w takim podstawowym wyposażeniu bezpieczeństwa na torach żużlowych. Znakomicie się złożyło, że do tej inwestycji, która nie tylko upiększa nasz stadion, ale poprawia jego funkcjonalność, mówimy tutaj o całej bazie tej siedziskowej, która poprawia komfort oglądania spektakli żużlowych dla kibiców, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo dla kibiców, to bezpieczeństwo przy tych nowych siedziskach będzie zagwarantowane i jest zagwarantowane w przypadku głównych aktorów, mówię o zawodnikach. Ta nowa banda na tym nowej konstrukcji zdecydowanie bezpieczniejsze, bo tak jak pan redaktor widzi, ta stara konstrukcja to jest, można powiedzieć, zaprzeczenie podstawowym prawom fizyki.
No właśnie ta nowa banda będzie delikatniejsza.
Będzie delikatniejsza, raz, że będzie lepsza widoczność, bo tam ta stara banda była ciut o parę dziesiąt centymetrów była wyższa. Będzie lepsza oglądalność w tym meczu, zwłaszcza z tych dolnych siedzisk i dla nas również z parkingu. To jest po pierwsze. Po drugie, montaż tej bandy zaprzecza całkowicie i wprowadza nową informację, że te słupki nie będą tak zabetonowane jak 30 lat temu. Ci, którzy robili tę bandę, zrobili to bardzo, bardzo solidnie, bo to takie wylewki betonowe, tak jakbyśmy robili schron lotniczy. Ale było to solidnie zrobione, bardzo solidnie, ale niebezpieczne, bardzo niebezpieczne. Było kilka wypadków, było kilka kontuzji. Sądzę, że przy tych kontuzjach zabrakło trochę szczęścia zawodników. Akurat te kontuzje były ciężkie, wtedy się wydarzały, kiedy zawodnik trafiał przede wszystkim słupek, a te słupki były bardzo, bardzo masywnie zabetonowane.
Tyle o bandzie na stadionie Smoczyka. Miejmy nadzieję, że ona bardzo szybko pojawi się na torze. Tor otrzyma nową licencję i będzie można na niej normalnie trenować. Skoro mówimy o takim spojrzeniu zielonogórskim na sport żużlowy, to co ZKŻ sądzi o poszerzeniu Ekstraligi do na przykład 10 drużyn?
To samo sądzimy co z KSM-em. Nie wiemy dokładnie, czy to przyniesie poprawę oglądalności, czy będzie konkurencyjność, jeżeli chodzi o aspekty sportowe, czy też będzie to konkurencja, jeżeli chodzi o kontrakty zawodnicze po sezonie, gdzie będziemy łapać najlepszych tak, żeby zapewnić sobie ten byt w Ekstralidze albo bicie o medale. Ten temat przewija się również od kilku lat. Związany jest między innymi z finansami. Nie ma co tutaj ukrywać, bo finanse, tak jak mamy sponsora Ekstraligi w tej chwili w postaci Centernetu, są dzielone na 8, a nie na 10, plus do tego PZMOT, czy też prawa telewizyjne. 10 drużyn kiedyś było. Ja jestem za tym, aby było więcej spotkań, bo tych spotkań faktycznie jest bardzo mało. Biorąc pod uwagę chociażby Anglię, gdzie jeżdżą prawie trzykrotnie więcej niż u nas. Czasami brakuje nam tego metanolu przez ponad miesiąc czasu. Mamy przerwy, można spojrzeć w kalendarz. Na pewno poprawiłoby to ilość spotkań, ale czy przełoży się to na wyniki sportowe, czy te dwie lub trzy drużyny nie będą odstawać, bo przecież nie mamy bardzo dużo zawodników, ławki są również krótkie, a tych najlepszych zawodników dzisiaj ubywa, bo ci młodzi nie dochodzą, starzy się wykruszają i ciężko mówić, jaka będzie przyszłość też Speedwaya, jeżeli chodzi o kolejne lata. Czy te 10 drużyn, bo chodzi do końca o sportową rywalizację, czy te 10 drużyn będzie sprosta wymogom Ekstraligi.
Tyle prezes ZKŻ-u, a w sobotę kibice Unii Leszno wzięli udział w turnieju piłkarskim zorganizowanym przez fanów czarnego sportu z Rybnika, a był przeznaczony dla kibiców z całej Polski. Posłuchajmy mojej wczorajszej relacji.
Do Rybnika pojechało około 40 fanów czarnego sportu z Leszna i okolic. W sumie wystawiliśmy dwie drużyny, mówi przedstawiciel Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Unia Leszno, Michał Jachimowicz. Najwyżej, bo na trzecim miejscu znalazł się zespół o dość tajemniczej nazwie Karmazyn Leszno, który najpierw grał w grupie m.in. z Unią Tarnów, Motorem Lublin i Rowem Rybnik. Leszczynianie w półfinale musieli uznać wyższość późniejszych zwycięzców, kibiców Śląska Świętochłowice i ostatecznie razem z częstochowskimi Lwami zajęli trzecie miejsce. Druga nasza ekipa walczyła z Tygodnikiem Żużlowym, Spartą Wrocław i młodą drużyną gospodarzy, a zatrzymana została w ćwierćfinale przez triumfatorów z ubiegłego roku, kibiców Włókniarza Częstochowa. Dodajmy, że zwycięzcę tych zmagań wyłoniły dopiero rzuty karne, w których fani ze Świętochłowic pokonali miłośników sportu żużlowego z Rzeszowa. Do Leszna wróciliśmy dopiero w niedzielę prawie rano, zmęczeni, ale szczęśliwi, bo dostaliśmy jeszcze nagrodę Fair Play za to wszystko, co robimy dla Speedwaya, przyznaje Michał Jachimowicz.
To była moja wczorajsza relacja. Po powrocie z Rybnika rozmawiałem z przedstawicielem Stowarzyszenia Sympatyków Unii Leszna, Michałem Jachimowiczem.
Wybrało się około 40 osób, grających 20 i reszta było osób kibicujących.
Jedna z drużyn miała dosyć dziwną nazwę, Karmazyn, skąd to się wzięło?
No dokładnie, koledzy zgłosili się na, że chcieliby jechać na ten turniej, wziąć w nim udział. Zgodziliśmy się, bo nie widzieliśmy kłopotów w tym, żeby jechali, a postanowili jakoś się wyróżniać i nazwali się Karmazyn. Skoro oni to wzięli, to chyba to jest tylko ich tajemnica.
Czy wcześniej przed tym turniejem trenowaliście?
Oczywiście, treningi raz w tygodniu odbywały się na hali. Wszyscy się zgraliśmy, graliśmy sobie w piłkę. Nawet osoby, które nie brały udziału w turnieju, grały po to, żeby trochę też pobiegać. Przydało się dla rekreacji, więc fajnie można było też przygotować się do tego.
To nie była wasza pierwsza obecność na tym turnieju w Rybniku?
Nie, to już była trzecia z kolei nasza obecność. Gospodarze, czyli kibice Stowarzyszenia Rybnickiego Klubu, organizują po raz trzeci. Mają w planach kolejne turnieje robione, żeby takie, można powiedzieć, rozpoczęcie sezonu było właśnie w Rybniku przed startem ligi, żeby kibice się mogli spotkać i pograć piłkę, porozmawiać, wypić piwo.
Byli też tam kibice z takich ośrodków żużlowych, gdzie motocykle już nie warczą, chociażby triumfator turnieju Śląsk Świętochłowice.
Dokładnie, drugi raz już byli kibice ze Świętochłowic. Byli na pierwszym turnieju i właśnie teraz na trzecim. Na pierwszym dosyć dobrze im poszło, na drugim nie mogli zebrać składu i dopiero teraz przyjechali bardzo silnym zespołem, dosyć bardzo dobrze technicznym, pokazali to w turnieju, wygrywając niektóre mecze znakomicie.
Czym dla was są takie spotkania z kibicami z innych żużlowych ośrodków?
Znaczy to są, można powiedzieć, że spotykamy się po raz kolejny, bo część się już zna, właśnie chociażby z tych turniejów, a niektórzy tam się znają poprzez kontakt na stadionach, gdzie możemy czasami się spotkać na różnego impreza, czy to na lidze, czy to na Puchary Świata, czy na turniach indywidualnych. Można powiedzieć, że to jest, można na takich turniach porozmawiać o różnych sprawach związanych nie tylko z żużlem, ale w ogóle z kibicowaniem. Więc dosyć fajna taka impreza.
Tu raczej trudno mówić o jakichś animozjach klubowych.
Nie, jak wszyscy dobrze wiemy, ze Spartą, czy chociażby z Wybrzeżem Gdańskim, nie żyjemy za dobrze. A na turnieju oczywiście pełna kultura, nikt na nikogo nie wyzywa, żadnych głupich uwag nie było, wszyscy zachowywali się tak jak powinni, więc na takich imprezach trzeba się jakiś poziom prezentować. Wszyscy pokazali się, że potrafią zachować się tak jak zachowali, czyli wszystko można. Jeżeli się chce, to można.
I tyle w naszym poniedziałkowym, nieco przedłużonym magazynie żużlowym. Panie prezesie, dziękujemy za przybycie do nas do studia, do Leszna przy ulicy Świętochłowicza.
Dziękuję za zaproszenie.
Co chciał pan powiedzieć tak na koniec wszystkim fanom czarnego sportu w Lesznie, w okolicy, no a może tym, którzy słuchają nas nieco dalej?
Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Bardzo przyjemnie i miło mi tutaj spędzić z państwem czas. Jeszcze raz gratuluję osiągnięć, które w ostatnich latach zdobyła Unia. Gratuluję również bardzo udanych organizacji, jeżeli chodzi o Grand Prix i tego widowiska, które mogliśmy razem przeżywać. Mam nadzieję, że sportowo dojedziemy wszyscy razem, jako cała Ekstraliga, do końca sezonu 2009. Życzę sobie, życzę również Państwu, abyśmy spotkali się w wielkim finale pomiędzy Zieloną Górą a Lesznem. Dawno takiego finału nie było. Jest to oczywiście marzenie, ale życzę, aby wszystko odbywało się fair play, aby sportowo wszyscy dojechali do końca sezonu. Wszystkim kibicom, słuchaczom Radia Elka życzę dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i tego, aby zawsze gościli na stadionach i w Zielonej Górze, i w Lesznie, i w innych za swoją drużyną, aby dopingować, pomagać, bo to z tego, co mówią zawodnicy, zawsze jest lepiej dla nich, kiedy za sobą mają przychylność swoich kibiców.
I to tyle w naszym poniedziałkowym przedłużonym magazynie żużlowym. Jeszcze raz dziękujemy za przybycie prosto z Zielonej Góry, prezes ZKŻ-u Zielona Góra, Robert Dowhan. Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w poniedziałek, 18.15.
Radio Elka? Fajnie się słucha.